chciałem zapytać na początku, kto był rok temu na perspektywie nieba i słuchał mojego poselstwa o trzech karteczkach? Pomachaj tak ręką wyraźnie, okej? Okej, niektórzy nawet jeszcze pamiętają. Wiecie, wierzę w coś takiego, że Bóg mówi do nas. Wierzę, że Bóg mówi do nas i mówi do nas przez nas. Mówi do nas przez nas. Odwróć się do sąsiada i powiedz: Bóg mówi przez siebie. Halleluja. Odwróć się do jeszcze jednej osoby i powiedz: Bóg mówi przez siebie. Halleluja. Wiesz, my teraz mamy internet, więc wszyscy możemy słuchać wszystkiego, co w całym świecie Bóg mówi przez różnych ludzi globalnie do całego Kościoła. Tak? Ktoś z was ogląda Bethel, Billa Johnsona na przykład. Halleluja. Ktoś z was ogląda czasami Reinharda Bonkego, tak? Mamy różne streamingi, mamy różne rzeczy, które oglądamy, wiesz. Bóg mówi do całego swojego ciała. Ale chcę ci powiedzieć, że dla nas w Polsce Bóg mówi do nas. Ponieważ my rośniemy na tej ziemi i my jesteśmy powołani do tej ziemi. I Bóg przesyła specyficzne poselstwo dla nas. Halleluja. Czasami mówi do nas przez apostołów Bożych, których powołał na całej ziemi, żeby nas pchnęli, zainspirowali i przesunęli do nowego miejsca. Bo gdybyśmy tylko sami swoi słuchali samych siebie, to byśmy mieli taką atmosferę sami swoi właśnie. Taką atmosferę bezpłodności, wtedy, kiedy ludzie się krzyżują tylko w obrębie jednej rodziny. Zaraz byśmy mieli hemofilię i inne różne choroby, które wynikają z tego, że ludzie nie chcą się przenikać. Czasami w Kościele mamy taką atmosferę, że słuchamy tylko samych siebie. W końcu dochodzimy do miejsca bezpłodności i zamknięcia. Duch Święty obdarza nas darami, żeby Duch Boży przepływał. Więc potrzebujemy być otwarci na to wszystko, co Bóg mówi na całym świecie. Amen. Na wszystkich kontynentach. Szczególnie na tych kontynentach, których zwykliśmy na co dzień nie za bardzo cenić. Na przykład, co Bóg mówi w Afryce? Do całej ziemi. A? Okej. Okay. Nie złapali niektórzy. Opowiem wam historię, która mi się przydarzyła teraz, kiedy byłem w Afryce w lutym u pastora Suprajsa w Afryce Południowej i mieliśmy cały dzień, miałem takie szczęście, że mogłem cały dzień spędzić z nim, jeżdżąc samochodem, oglądając jego pracę, od rana do nocy, jedząc posiłki, odwiedzając jego dom, różne rzeczy, które robi. I mieliśmy super czas rozmowy. I tak mniej więcej w połowie dnia, kiedy żeśmy jeździli sobie po Afryce, tam po tym jego okolicy, po okolicy jego miejscowości, zrodziło się we mnie pytanie, które dotyczyło przebudzenia. I zacząłem go pytać, co on by powiedział, bo już był około 3 razy w Polsce, 4, to może powie mi, jakie on widzi klucze dla Polski, co my możemy zrobić. I on tak trochę, wiecie, tak trochę dziwnie na mnie popatrzał i mówi: Marek, przecież ty mieszkasz w Polsce, nie ja. Ale wiesz, my wszyscy, szczególnie Polacy, my jesteśmy pełni trochę kompleksów. Ja też jestem pełen takich kompleksów, jestem typowym Polakiem. Bardzo docenię wszystko, co wielkie i wspaniałe za granicą. Siebie nie za bardzo doceniam, ale dalej go naciskałem i mówię: wiesz, no powiedz, bo my potrzebujemy się przebić w Polsce, my potrzebujemy wejść na nowy poziom. No ty wiesz, ile nas jest w tych naszych ewangelicznych wspólnotach, no mamy te nasze zborki, no nawet czasami mimo małej liczby staramy się być bardzo odważni, ale widziałeś, jak to wychodzi, no byłeś u nas. On mówi: no ale coś poza tymi zborkami. I nam wie: no tak, są wspaniałe, odnowy w Duchu Świętym, w Kościele Katolickim Bóg coś zaczyna, ale przecież ci opowiadaliśmy, jak jest w Polsce, no ty wiesz, że tu jest ciężko. Wiecie, i on mi powiedział jedną rzecz, którą będę się też dzisiaj chciał podzielić w tym krótkim czasie. Jedną bardzo mocną rzecz mi powiedział, mówi: Marek, problemy, z jakimi stajecie, z jakimi się mierzycie, wszystkie problemy, które są istotne, z którymi należy się zmierzyć, są natury duchowej. On powiedział: żadnym problemem nie jest wielkość Kościoła, żadnym problemem nie jest organizacja, żadnym problemem nie jest mentalność narodu, ponieważ nie walczycie z krwią i z ciałem, nie walczycie z tym, co ziemskie, co naturalne, z czym walczą politycy, z czym walczą biznesmeni, z czym walczą globalni politycy. On mówi, Kościół jest w innym wymiarze. Ja mówię, to co trzeba zrobić? A on mówi, trzeba związać mocarza. Powiedz głośno ze mną, związać mocarza. Wiecie, i to ta jego odpowiedź to była trochę tak, jak wczorajsze spotkanie dla pastorów i liderów, które mieliśmy z Lewem i Rolandem wczoraj, kiedy wszyscy pastorzy przyszli i chcieli się czegoś szczególnego dowiedzieć, a o tam śmiechy, chichy i leżenie na podłodze. To trochę taka odpowiedź była, surprise'a dla mnie w ten poniedziałek, który z nim spędzałem, że on powiedział, musicie związać mocarza. Wiesz, ja od razu, wiesz, ja 30 lat żyję z Bogiem, już ponad 30 lat. O, 26 lat w tym roku, jak jestem pełnoetatowym pastorem, Roland mi powiedział, współczuję, weteran. Więc ja od razu, kiedy usłyszałem to słowo klucz mocarz, to wróciłem do swoich różnych doświadczeń z różnymi doktrynami i z różnymi modlitwami, które już przeprowadzałem wielokrotnie. Ulf Ekman uczył mnie, jak walczyć z mocarzem. Tam, trzeba go zwymiotować do wiaderka. Mieliśmy nauczycielkę, Amy Simple McPherson, ona mówiła, im głośniej krzyczysz, tym większa moc. Więc po prostu na naszych modlitwach w latach, początku lat 90. zawsze po modlitwie mieliśmy takie, wszyscy, cała nasza wspólnota, mieliśmy bardzo duchowe głosy po modlitwie wstawienniczej. Staliśmy na przystanku i ludzie oglądali się na nas, bo cała grupa rozmawiała ze sobą w ten sposób. Ale fantastycznie było, no ale daliśmy popalić diabłu, halleluja. I oni tak patrzyli, wiesz, bo to... Dziwne to było. Wszyscy zjechane struny głosowe mieli. Więc wiesz, ja, kiedy on mi powiedział, no, to jest kwestia mocarza, to ja po prostu od razu sobie pomyślałem, Boże, znowu trzeba będzie drzeć się, wywijać, machać rękami, podskakiwać, marsze modlitewne, mapping duchowy, przeganiać zwierzchności, modlić się na miejscach bitew i rozstrzeliwać ludzi, tą krew gdzieś z miasta oczyścić. I ja mówię, ale nas jest za mało, żeby miasto obejść, no. Wierzących w mieście zmienisz ulic w mieście po prostu. Jak to wszystko objąć tym skutecznym wstawiennictwem, jak z tym mocarzem? Ale później przypomniała mi się jedna myśl, którą stwierdziłem, że wyjaśnię z nim mimo wszystko, bo sobie przypomniałem, że nauczano mnie też w przeszłości, wiesz, 30 lat to masz głowę pełną nauczań, że nauczano mnie, żeby podnieść rękę na wysokie zwierzchności, to trzeba mieć specjalny autorytet od Boga. Bo wiesz, byli tacy, którzy walczyli z diabłem i diabeł ich pokonał. To były takie teorie, słuchaj, ja sam o tym nauczałem, być może wiele z nich nawet jest prawdziwych. Słyszałem o jednym amerykańskim pastorze, który postanowił walczyć z pornografią, zaczął organizować wielkie konferencje i skończył w cudzołóstwie. Więc mówię, no coś jest na rzeczy, jak podnosisz rękę na rzeczy, które stoją wysoko, no to może możesz zebrać. Więc mówię z surprise'a, mówię, wiesz, ale mocarz, narodowy mocarz, no to są grube rzeczy, słuchaj. To są wysokie rzeczy, to tak, ja to tak nie mogę, to tak wiesz. Ja mówię, co miałeś na myśli? No, czy my jednym zborkiem w mieście, no wiesz, nas jest stówka. To my możemy uzgodnić taką modlitwę i diabła z kraju wygonić? Wiecie, on mi wtedy powiedział coś, co mi dźwięczy, bo ja... To jest dziwne, że czasami Bóg jest tak litościwy dla nas, miłosierny, że potrafi z czymś świeżym nawet po 30 latach jego służeniu dotrzeć do nas. Wiecie, i on mi powiedział coś takiego, on mi powiedział, oj, wy ludzie zachodu. Wy myślicie, że to trzeba po prostu się uzbroić, że trzeba czołgi kupić, rakiety, żeby wygrać. Ja mówię, no ale co masz na myśli? A on mi powiedział, wiesz co, to jest dziedzictwo Konstantyna Cesarza. I to jest dziedzictwo Rzymu. Że człowiek musi najpierw poczuć się, że ma władzę, że jest zorganizowany, że jest ustawiony na właściwej pozycji, żeby zacząć walczyć z wrogiem. Ja dalej nie rozumiałem, o co mu chodzi. On powiedział, wiesz co, jak Konstantyn sprawił, że chrześcijaństwo stało się religią oficjalną w Cesarstwie Rzymskim, to z dnia na dzień kapłani chrześcijańscy musieli zacząć nosić cięższe szatki. Nie wiem, czy łapiecie tą przenośnię. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to co powiedział, kto między wami jest największy? Halo, wy się obudziliście już? Co Pan Jezus powiedział? Kto jest między wami największy? Kto? No halo, macie jakieś propozycje? Tu nie słychać. Ten, kto jest sługą wszystkim, tak? Ten, który jest najmniejszy, jest największy. Kto idzie na dół, idzie do góry. A jak świat jest zbudowany? Dokładnie odwrotnie. Kiedy świat miesza się z Kościołem, a to nastąpiło w okolicach IV wieku, nagle się okazało, że na chrześcijan została narzucona władza o charakterze administracyjnym i Kościół zaczął być budowany w sposób cielesny. Z czego my w dzisiejszych czasach nie potrafimy się wyzwolić i dalej potrzebujemy, żeby nasi liderzy byli wspaniali. Pamiętam, jak moja babcia, świętej pamięci, już nie żyje, ponad 20 lat, kiedyś była taka rozmowa w domu, wszyscy, była taka atmosfera, wiecie, jak to w polskich rodzinach, wszyscy katolicy, ale wszyscy z katolicyzmu sobie robią żarty. Moja babcia była bardzo religijna i jakiś tam wujek zaczął sobie żarty robić z proboszcza, który kupił nowy samochód. I moja babcia się obruszyła w pewnym momencie i mówi, a o co wam chodzi? No, że samochód taki dobry sobie kupił, prawda? To były tam lata 80. Babcia mówi, to jest mój proboszcz i ja chcę, żeby on takim samochodem jeździł. Cała rodzina od razu, dobrze, babcia ma zawsze rację, nie kłócimy się z nią. Ale wiesz, to ilustruje często nasze podejście do chrześcijaństwa jako do tego, co widzimy. Kto siedzi w pierwszym rzędzie, kto jaki zegarek ma, kto jak wygląda, kto jak się prezentuje. I jak ktoś się reprezentuje, choćby trochę licho albo tak niepozornie, to od razu traci autorytet w naszych oczach. Wiesz, i to jest jeszcze pół biedy, bo to jest ciągle w sferze takiego, wiesz, oceniania siebie nawzajem i takiego samopoczucia. Ale problem zaczyna się, wiesz kiedy? Kiedy ciebie Bóg powołuje do służby i mówi, ty jesteś moim narzędziem wybranym. I wtedy ty zaczynasz myśleć nie o tym, żeby wypełnić pracę tego, który ci do pracy posłał, ale zaczynasz myśleć o tym, czy ty nie wyglądasz licho. Bo przez cały czas twoje myślenie było budowane w kategoriach administracyjno-cielesnych. Więc wiesz, mam tą rozmowę z Surprise'em i mówię mu, to co my możemy zrobić? A on mówi, no musicie związać mocarza. A ja mówię, no to kto go zwiąże? Nasz kościółek zwiąże? Może wiesz, słyszałem o tych przemienionych miastach, że to kościoły powinny się ze sobą połączyć w jedności i wtedy będzie transformacja. I on, wiecie co mi powiedział? On mi powiedział, Marek, co czytasz? Ja mówię, no różne rzeczy czytam. A on mówi, nie, co czytasz w kazaniu na górze? Ja mówię, no różne rzeczy, a na początku? No na początku błogosławieństwa. No błogosławieni ci tamci. No, a ci, co posiądą ziemię, to którzy? Pokorni. I on mówi, Marek, nie możecie mieć dłużej na zachodzie tej zachodniej koncepcji cesarstwa. Że możecie walczyć z wrogiem wtedy, kiedy nie wyglądacie licho, kiedy się połączycie, kiedy wszystko dobrze zorganizujecie, kiedy macie 300 różnych potwierdzeń, że już was Bóg powołał i że już możecie walczyć. Ja mówię, kto zwycięży? A on powiedział, mały chłopiec przy swoim łóżku, przed snem, modląc się do Boga, związuje mocarza. Halleluja! Więc teraz słuchajcie, my jesteśmy w przededniu niesamowitego żniwa. Nie wiem, czy wy to wyczuwacie. Przeczytajmy pierwszy werset i będziemy to rozwijać. Pierwszy fragment, mam dzisiaj trzy fragmenty dla was tylko. Pierwszy jest z listu Jakuba z 5 rozdziału. 7 werset. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Powiedz, późny deszcz. Amen. Słuchajcie, wielu apostołów w XX wieku na podstawie tego fragmentu mówiło o przebudzeniu czasów ostatecznych. I ja jestem z tymi wszystkimi ludźmi w zgodzie. Wierzę, że chwała, która nawiedzi ziemię u końca czasów, przed przyjściem Chrystusa, przewyższy wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Był wczesny deszcz, kiedy przyszedł Jezus, kiedy wybuchły zielone święta, pięćdziesiątnica, kiedy Kościół zaczął się niesamowicie rozwijać, ale wierzę, że u końca czasów zobaczymy późny deszcz, który przewyższy wszystko, co widziało chrześcijaństwo przez 2000 lat. W to wierzę. Więc my stoimy w przededniu przebudzenia. Ale większość z nas już jakiś czas jest ludźmi wierzącymi. Wielu z nas ma za sobą 10, 20, 30 lat życia z Bogiem i słuchania tego poselstwa między innymi o późnym deszczu. W ogóle powiem wam, to jest dla mnie fascynujące, zawsze jak przyjeżdżam na takiej konferencji jak ta i mówię, o, przyjechali. Nie wiecie dlaczego, powiem. No bo wy przyjechaliście, więc wy nie wiecie dlaczego. Ale powiem wam, żeby mnie zmusić, żebym ja pojechał na jakąś konferencję, to musi być albo dobry podstęp mojej żony, albo obietnica, że będę mógł tam wystąpić. No albo, nie wiem, czasami jeszcze Jurek Rycharski potrafi mnie dobrze zmanipulować i powiedzieć, że słuchaj, Marek, to jest kluczowe, to jest kluczowe. Wtedy też się pojawiam. Więc wiecie, jak przyjeżdżam na takie konferencje jak ta, to zawsze patrzę i sobie mówię, o, przyjechali. Wiesz, to pokazuje, że jeszcze jest trochę niezniechęconych ludzi do końca. Którzy czegoś chcą, chwała Bogu. Ale nawet jak tu siedzisz, to po pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej sesji będziesz się zastanawiał, po co ja tu przyjechałem. Bo głos, który wynika z naszych doświadczeń, z tego, co przeżyliśmy, jest bardzo głośny w naszych sercach. I możemy biec na krótki dystans i mówić, przebudzenie, tak, zdobędziemy, bo przemożemy, ua! Ale po jakimś czasie, po 5-10 latach, zaczynasz się zastanawiać, gdzie meta? I co Pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział wkrótce? A wkrótce powiedział 2000 lat temu. Więc wiesz, masz dysonans poznawczy. Z jednej strony wspaniali Boży ludzie opowiadają ci świadectwa, historię z dziejów apostolskich i z Pakistanu. Na przykład. A ty siedzisz w Grajewie. Jest ktoś z Grajewa? Błogosławimy Grajewo, Ania, błogosławię ciebie. Amen. Tak mi przyszło, nie wiem, może prorocze. Może prorok się nie pomylił, może to dzisiaj miało być Grajewo, bo zwykle Koluszki jest. Czy jest ktoś z Koluszek? Jest, błogosławię was w imieniu Jezusa. Więc wiesz, siedzisz sobie w swoim miejscu, ja siedzę w mojej wsi, Warszawa, i po prostu, wiesz, się zastanawiasz, ale którędy, ale jak? Ludzie, przecież my to robimy już tyle lat. Ja już trzeci kościół w życiu prowadzę. Co? Wiesz, i wtedy musimy zobaczyć, że o tym późnym deszczu, ten fragment, on zawiera pewien kontekst w sobie. I zaraz po tym, kiedy jest mowa o późnym deszczu, późny deszcz, halleluja, ludzie będą się nawracać, jak króliki się mnożą, halleluja. Będą głosić Ewangelię, jak żaby z krzek składają. Wszędzie, wszystkich wodach, wszystkich kałużach, woda mętna wiosną, halleluja. Późny deszcz, więc już jesteśmy w tym miejscu, ale doświadczenie mówi, ale jak? I wtedy nadchodzi werset 8, listu Jakuba, 5 rozdział. Bądźcie i wy cierpliwi. Umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Przypatrzcie się dobrze temu wersetowi. On jest sprzeczny sam w sobie. Jeżeli przyjście Pana jest bliskie, to na co nam cierpliwość? Halo! Wiem, jak po prostu siedzę w samolocie i roznoszą już posiłki i pani, widzę tą panią nadchodzącą, to nie musi mnie żona trzymać za rękę i mówić: Marek, jeszcze 2 rzędy wytrzymaj. Ja już ją widzę, więc spokojnie, dojdzie ta kanapka do mnie. A tutaj jest powiedziane: bądźcie cierpliwi, umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Wiesz, i teraz chciałem wam coś powiedzieć, co wierzę, i to jest właśnie to, ten moment, co jest kluczowe dla nas Polaków. Dla nas Polaków. To nie jest poselstwo dla Niemców, a Litwinów, Czechów, Rosjan. To jest dla nas teraz poselstwo. Wierzę, że Bóg mi to dał, że to przyszło z nieba. Tak to odbieram, to cały czas we mnie żyje. Kiedy przygotowywałem się do tej konferencji i modliłem się, chciałem zabłysnąć czymś. I kombinowałem, co by tutaj ciekawego powiedzieć, ale cały czas wracało to do mnie i nie mogę tego nie powiedzieć. Wiesz, że to jest najważniejsze, nawet jak będzie trochę może nieatrakcyjne. To wiesz, że to jest to, co Bóg chce nam powiedzieć. Werset 9. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już stoi u drzwi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Halleluja! Wiecie, kiedy byłem z moim przyjacielem Piotrem, byliśmy w Afryce teraz, u Surprise'a, kiedy wracaliśmy, powiem wam, zachęcam was do jeżdżenia za granicę. W ogóle zachęcam was, jeżeli możecie gdzieś pojechać. Ja będę niedługo, dostałem słowo prorocze, że mam sam zabierać ludzi za granicę. Zespoły ludzi po 20-30 osób, żeby jeździć na tydzień, na 2 tygodnie, żeby dotykać przebudzenia, żeby usługiwać razem. Więc tak, zabiorę cię, jak spełnisz warunki. Więc wiesz, że to jest bardzo ważne. Ale powiem wam, jest coś, czego ja doświadczam za każdym razem, kiedy wyjeżdżam za granicę kraju. Nie wiem dlaczego, być może właśnie to jest dobrze nazwane przez wstawienników. Jest coś takiego jak duchy terytorialne. Jest coś takiego jak zwierzchności. I wiesz, jak opuszczasz granicę tego kraju, to coś dziwnego się z tobą dzieje i zaczynasz inaczej słyszeć i widzieć. Powiem wam to zawsze, kiedy wyjeżdżam za granicę. Dlatego myślę, że najbardziej podłe demony mają naturę o charakterze narodowym. Bo one sprawiają, że ludzie nie wyjeżdżają nigdy do innego świata, żeby zobaczyć obcych. Halo? A powiem wam, obcy to jest nadzieja. Bo Bóg jest obcy, Jezus jest obcy i Duch Święty jest obcy. Jest nieznany, jest nieodkryty. Powoduje w nas tremę. Więc za każdym razem, kiedy ja wyjeżdżam za granicę, nagle moje uszy doznają takiego jakiegoś odblokowania, jak po przejściu przez barierę dźwięku, zmiany ciśnienia, bębenki odskakują inaczej. I ja zaczynam w inny sposób widzieć świat, widzieć i rozumieć ludzi, widzieć nadzieje i możliwości. I powiem wam, w tym roku, kiedy wracaliśmy, przesiadaliśmy się w Paryżu i to była druga rzecz, bo też zauważam, nie wiem, może są jakieś osoby, które mają podobnie, ja zauważyłem, że Bóg do mnie w samolocie mówi. Ja wam powiem, ja jestem całkiem racjonalny gość i ja mi się nie wydaje, że na wysokości 10 tysięcy metrów jest mniej demonów. Wydaje mi się, że nie, ale doświadczenie pokazuje, że być może tak jest. Więc jedna rzecz, byłem za granicą, a druga rzecz, leciałem samolotem z Paryża do Warszawy, wracając z tej podróży. Byliśmy po nocnej podróży, to było przedpołudnie, wracaliśmy, jeszcze musieliśmy posiedzieć tam na lotnisku, byłem zmęczony. Nie dali nam jeść, na tych krótkich lotach nie dają. Próbowałem coś czytać, próbowaliśmy rozmawiać, ale to wszystko było w takim ni to pół sen, ni to pół jawa. trochę przysypialiśmy, trochę głowa się zwierzała, później się budziliśmy, tylko 2 godziny lotu. I w środku tego zacząłem słyszeć, że ktoś do mnie mówi. Po prostu fizycznie obok, tak jakby stał, zaczął do mnie mówić. Ktoś obok mnie stał i mówił. I usłyszałem takie zdanie. Przeczytam wam je. Trzymaj z dala od siebie duchy czarów. Drzwiami dla nich do twojego życia jest narzekanie na innych, oskarżanie i zazdrość. Jeszcze raz wam to przeczytam, bo to jest to, co powinniście zapamiętać, nic więcej. Trzymaj z daleka od siebie duchy czarów. Drzwiami dla nich do twojego życia jest narzekanie na innych, oskarżanie i zazdrość. I teraz wiesz, my mówimy o nadchodzącym żniwie, o tym, co Bóg chce uczynić między nami na ziemi. Powiedziałem wam i głęboko w to wierzę, że problemy, z którymi się zderzamy, mają naturę absolutnie duchową, a nie naturalną. To nie jest kwestia lepszej organizacji, że się lepiej zorganizujemy jako kościoły. Dobra organizacja kościoła pomaga na jedno pokolenie. To pokolenie, które się zorganizuje, ma fajniej. Ale czy zdobędzie kraj? Czy zdobędzie naród? Czy dokona duchowego przełomu? Wiesz, że to, co mi powiedział Surprise, że to jest walka, że to jest walka z mocarzem, jest absolutnie kluczowa. A teraz w tym, co usłyszałem w samolocie, mam wrażenie, że Bóg mówi do mnie osobiście, że to jest absolutnie kluczowa rzecz dla zwyciężania każdego z nas. Spróbuję to rozwinąć. Cały czas macie ten werset z Jakuba, tak? Z 5 rozdziału, z listu Jakuba. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. To jest trudne, ale spróbuję to powiedzieć. Kiedy myślimy o duchowych zjawiskach, o demonach, czarach, to zaraz mamy takie skojarzenia o naturze Muzeum Azji i Pacyfiku. Trzcinowe spódniczki, jakiegoś szamana z wymanowaną twarzą. Jak myślimy demony, to widzimy jakąś pianę, gdzieś ktoś się tarza w czerwonej ziemi afrykańskiej. I za każdym razem, kiedy mówimy takie słowo, na przykład czary, to myślimy sobie, nie, średniowiecze, może będą palić czarownice. Mamy w ogóle, to słowo jest dla nas w pewien sposób obce. Wiesz, że to jest spowodowane tym, że diabeł nie jest głupi i że nie będzie się ukrywał cały czas pod tą samą śmieszną maską. Słowo Boże mówi, że on jest w stanie posunąć się do takiego miejsca, żeby przybrać postać anioła światłości, żeby zwodzić. Czyli jest w stanie używać największego piękna, żeby zwodzić ludzi. Więc między pięknem, aniołem światłości, pod którego on potrafi się podszyć, przez cały kalejdoskop różnych jego mask, naszego wroga, szatana, po najbardziej śmieszne i żałosne maski, węża, czy jakieś inne z przeszłych wieków, jest cały kalejdoskop różnych rzeczy, pod które on się podszywa. I w związku z tym my często nie potrafimy rozpoznać jego działania między nami. Ponieważ to, w czym uczestniczymy, wydaje nam się zwyczajne i naturalne. Czym są czary tak naprawdę? Czary to jest korzystanie z mocy nadprzyrodzonej duchowej dla osiągania swojego celu. Czyli jeżeli mamy czarownika gdzieś w dżungli, który kontroluje całą wioskę, to on po prostu korzysta z mocy demonów, żeby zadziwić ludzi i ich kontrolować. Surprise'a rodzice byli czarownikami i on sam w swoich książkach i w swoich świadectwach opowiada, że często były czyste triki, bo się poznał na nich jako dziecko, bo widział to w domu, ale wielu rzeczy nie potrafi absolutnie wyjaśnić, jak one mogły mieć miejsce i że to były naprawdę nadprzyrodzone działania. Więc tu mamy jeden kontekst. Ale powiem ci, że ja od początku mojego chrześcijańskiego życia, od służby to już bardzo mocno, od momencie, kiedy Bóg mnie powołał, mam do czynienia z czarami, które nazywam chrześcijańskimi czarami. I to jest coś takiego, że człowiek, który nawet należy do Boga, który nawet narodzony jest na nowo, czegoś bardzo pragnie. Ma głęboką, nieuzdrowioną satysfakcję, brak satysfakcji ma głęboki, nieuzdrowiony w sobie, chce tego i zdobędzie się po jak najwyższe wyciągnięcie swoich rąk, żeby to zdobyć. Może do tego używać głośnych modlitw, głośnego głoszenia, proklamowania, mówienia pewnych rzeczy, żeby to osiągnąć. Słowo Boże pokazuje, że kiedy my się modlimy, to mamy modlić się zgodnie z Jego wolą. Amen. Jeżeli przychodzimy do Ojca, to prosimy Go w imieniu Jezusa, żeby dał nam to, co On i tak już chce nam dać. Nigdy nie przychodzimy do Niego, jeżeli mamy szczere serca, żeby otrzymać coś, czego On nam nie chce dać. Natomiast to, co tutaj mi wierzę, Duch Święty powiedział w tym samolocie, zazdrość, oskarżenia i narzekania, to są rzeczy, których my nie rozpoznajemy, że są duchową siłą, żeby zacząć korzystać z czarów w naszym życiu. Żeby ich używać do osiągania własnych rzeczy, a z drugiej strony, żeby nasze życie otwierać na atak czarów, które są na zewnątrz. I teraz weźmy na początek, tak jak to mi Duch Święty powiedział, narzekanie, oskarżanie i zazdrość. Weźmy na początek narzekanie. Kto nie narzeka, niech podejdzie, dostanie mój zegarek. Kto nie narzeka, prawda, niech pierwszy rzuci kamieniem. To jest coś bardzo naturalnego dla nas. Nie zdajemy sobie sprawy, jaka ciemna moc za tym stoi. Po prostu czegoś bardzo chcesz i w tym swoim chceniu braku satysfakcji zaczynasz głośno o tym mówić, czego chcesz. Przyjechałeś na konferencję i twoja żona obok mówi: widzisz, gdybyśmy wyjechali pół godziny wcześniej, to mielibyśmy lepsze krzesło. Wtedy wychodzi głoszący i mówi: Duch Święty jest cudowny, otwórzmy się na Jego działanie. Czyż Duch Święty nie jest słodki?
Może jest słodki tam z przodu.
Jest taka, wiesz co ja opowiadam, jakąś śmieszną rzecz w ogóle, jakiś bzdecik, jakoś... Ale powiem wam, co się zaczyna dziać, kiedy rzeczy zaczynają, trwają długo i zaczynają dotyczyć większych obszarów i ważniejszych obszarów w naszym życiu. Wtedy my naprawdę stajemy się zaczarowani i czarujący. Słowo Boże mówi: błogosławcie, abyście odliczyli błogosławieństwo. Amen. Do kapłanów Bóg powiedział w Starym Przymierzu, jak mają błogosławić lud. Mają wypowiadać te słowa, poinstruował ich. Mojżesz ich poinstruował. Dlaczego? Bo sam musiał siebie poinstruować, żeby nie narzekać w kółko, bo był powód. Pastor, który nie narzeka, nie jest Polakiem. Wiesz, tego jest po prostu pełno, ale za każdym razem, kiedy my w to wchodzimy, to my zatrzymujemy możliwość Bożego działania i otwieramy się na coś absolutnie przeklętego przez Boga. Jak my możemy zmienić kraj? Jak my możemy związać mocarza, kiedy w naszych ustach jest oręż tego mocarza, który nas związuje? Mocarz stoi nad ziemią i mówi: uczynię ją przeklętą, będę ją trzymał najdłużej, jak będę mógł, tam się nic nie uda. I nagle ktoś na ziemi, ktoś, kto wierzy w Boga, ktoś, kto kocha Pana Jezusa, wpuszcza to do swojego serca i mówi: tu naprawdę jest ciężko. Widzicie, jakie to jest subtelne, jakie to jest delikatne, to w ogóle granicy czasami nie można złapać. Powiem wam to na takim przykładzie. Mój syn parę lat temu widział, że my z żoną zawsze rano pijemy kawę, więc wreszcie chciał spróbować tego. Ja mówię: nie próbuj, nie będzie ci smakowało. A on mówi: nie, muszę spróbować. No to zaparzyłem kawę i mu dałem. Podmuchał, wziął.
Mówi: niedobre, gorzkie.
Ja mówię: mówiłem ci, że tak będzie. Moja córka, jedliśmy oliwki. Ona mówi: oliwki? Ja jestem oliwka. Ja mówię: no to też są oliwki. To się je. Można zjeść? No zjem. Wzięła.
Niedobre.
Sam tak miałem w moim życiu, jak kiedyś późno, dopiero po moim nawróceniu, bo do nawrócenia nigdy nie piłem alkoholu. Więc po moim nawróceniu kiedyś ktoś mnie poczęstował winem wytrawnym i powiedział, ty, słuchaj, to jest dobre. Ja mówię, wow, wino, mi się przypomniały te winorośla, Pan Jezus, owoc winnego krzewu, ten połyskujący kielich. Przyłożyłem to do ust i mówię, jak ludzie to mogą pić? Później przeczytałem, że do oliwek i wina wytrawnego się dorasta. Wiesz, pewne smaki dla nas, one są z natury rzeczy niedobre. Jakbym tutaj miał komuś zaproponować cudzołóstwo, to raczej byśmy zareagowali tak jak na mój syn na kawę albo moja córka na oliwki. Nie, daj spokój. Jak miał komuś proponować narkotyki, tak samo by było. Ja bym komuś mógł powiedzieć, słuchajcie, a gdybyśmy tak zaczęli kraść? W końcu Izraelici przed wyjściem z Egiptu nachapali się od sąsiadów, napożyczali. Zróbmy przebudzenie, nie każdy się zapożyczy, zbudujemy kościół. Pożyczcie po prostu od sąsiadów kasę, obiecajcie, że oddacie. Takie rady, słuchaj, od razu wywołują w nas taki niesmak, bo jest to dla nas obce. Ale ciekawa rzecz, ja dzisiaj zajadam się oliwkami i jestem kawoszem. Parzę to czarne, to ble. Mikołaj Rej kiedyś po powrocie z Włoch napisał, że we Włoszech piją kawę. I napisał wierszyk taki krótki. Kawa, napój to szkaradny. Chrześcijanin nie powinien nim plugawić gęby. A ja to co rano piję, schodzę drżący, włączam ekspres, jak już czuję, jak już słyszę dźwięk w młynku, to już mi się dobrze robi. A jak już pierwsze krople się przesączają i czuję ten zapach, to już cały tańczę. Jak wypiję, to jestem w stanie dla mojej żony zrobić dzisiaj wszystko. Mimo, że przed kawą byłem w stanie ją prawie udusić. I teraz wiecie, o czym ja mówię? Niektórzy się już pogubili. Wiesz, teraz Bóg powiedział mi, Marek, trzymaj się z daleka od ducha czarów. Nie otwieraj drzwi na ducha czarów. Drzwiami dla czarów do twojego życia jest narzekanie na innych, oskarżanie i zazdrość. To są smaki, których my nie rozpoznajemy jako obrzydliwe. My nie rozpoznajemy smaku narzekania, że jest to coś szkodliwego i obrzydliwego. Dlaczego? Bo poprzez mocarza, który rządzi w narodzie, rozpoznajemy to jako coś naturalnego, co się powinno robić. Wiecie, jest bardzo ciekawe, jak pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, z kim byś nie rozmawiał, to każdy ci się będzie chwalił wszystkim, całym swoim życiem. Pastor się będzie chwalił kościołem, mąż będzie się chwalił żoną i dziećmi, żona będzie się chwaliła domem i każdy Polak, który tam przyjeżdża, od razu się zaczyna źle czuć. Wiele filmów polskich, taki był komedia taka straszna, gorzko, słodka o Nowym Jorku jeszcze na początku transformacji. Każdy Polak, który tam jest, nagle czuje się, dlaczego? Widzisz, bo to jest konfrontacja mocarzy, pod którymi się wzrasta. My wzrastaliśmy pod mocarzem, który działa w taki sposób. A może rosołku jeszcze? Nie, dziękuję. Nie naleję ci. Nie, dziękuję. Kiszki marsza grają, już bardzo pragniesz, ale wypada odmówić 3 razy. Bo wtedy pokazujesz, że jesteś pokorny i że naprawdę nie jesteś zachłanny, chociaż już od pierwszej propozycji masz ochotę ten rosół jeść. Widzisz Amerykanina, który się chwali i też byś się pochwalił, ale to głupie jest. Dlaczego? Bo moje życie jest liche. I ja nic nie mam. I my mieliśmy komunizm. A wcześniej mieliśmy zaborców. A teraz już jesteśmy 30 lat po komunizmie i ciągle z niego nie wyrośliśmy. Ludzie przyjeżdżają, wiesz, i się pytają, jak tam. Ja wczoraj z naszymi gośćmi objeżdżałem, obwoziłem ich po Warszawie, skończyłem ten okrążyliśmy Warszawę samochodem, usiadłem na krześle tam na spotkaniu i sobie myślę, Jezu, jakaś podróż w czasie. Znalazłem się, byłem godzinę przed czerwcem 89. Bo oni pytali, a ja o wojnach, o getcie, o powstaniu warszawskim, o Gomułce, po prostu Boże. Czy ja nawet w tamtych czasach dobrze nie żyłem. Ja nie pamiętam tego. Ja się urodziłem w marcu 68. Jednych wspaniałych wygonili, drudzy musieli wejść na scenę. No, po prostu. I to mieszka w nas i my tego nie rozpoznajemy. I później, co gorsza, to zaczyna wchodzić do naszego chrześcijańskiego życia i tu jest powiedziane, apostoł mówi, Jakub, mówi, nie narzekajcie bracia jedni na drugich. On nie mówi już teraz w tym momencie o tym, że my w ogóle narzekamy na swoje życie i nasz byt. Ale my zaczynamy narzekać na Kościół, na braci i siostry, na wspólnotę. Zaczynamy narzekać na Królestwo Boże. Powiedzcie, komu na tym zależy, żebyśmy my narzekali na chrześcijaństwo, żebyśmy my narzekali na stan Kościoła, żebyśmy my narzekali na nasz kraj. Jest tylko jeden gościu, któremu to zależy, na tym zależy. I to jest mocarz. Dlatego on czyni drogę do naszych serc przez ducha czarów, na którego my otwieramy się naszymi ustami, narzekając na rzeczy, które nas otaczają. Oczywiście, jak pierwszy raz to słyszysz lub od niedawna to słyszysz, to powiesz sobie, zamknę się. I dobrze robisz. Ale ja wiem, że to jest duchowa walka i to naprawdę dotyczy ducha czarów. Ja jestem od samego początku, jako kaznodzieja, osobą ekstremalnie optymistyczną. Ludzie dlatego lubią moich kazań słuchać, bo wydaje im się po moich kazaniach, że życie jest piękne. I ja zawsze taki byłem. Ale powiem wam, że to jest duch, to narzekanie, ponieważ on dopada mnie zawsze, kiedy schodzę stąd. Tu jestem, jest Duch Święty, jest Słowo Boże. Bóg powiedział mi, będziesz głosił Słowo Boże, będziesz dębem na pustyni, będziesz zwyciężał, będzie super. I ja taki jestem, ale kiedy schodzę stąd, nagle się okazuje, że różne rzeczy zaczynają mi przeszkadzać i zawracają mi głowę. Ja staję się nieznośny. Moja żona ma ciężko ze mną. To jest 26 lat miotania się między optymizmem i narzekaniem w jednej osobie jej męża. Jak ten gościu z powieści angielskiej. Jekyll i Mr. Hyde. To jest duch. To jest coś, co nie wystarczy sobie racjonalnie wytłumaczyć, że Polacy to narzekacze. Jak ja się na tym złapałem wielokrotnie. Ja to dotarło do mnie, ja zrozumiałem tą zwierzchność. Więc co? Ja zacząłem po prostu ją widzieć dookoła. Jak zacząłem ją widzieć dookoła, to pierwsze, co było, to zacząłem mówić, ci Polacy, Boże. Oni ciągle narzekają i narzekają. Wszystko źle, ja po prostu chyba wyjadę z tego kraju, ja nie mogę normalnie. Te demony narzekania to ich tak związały już, Boże, naprawdę. Białka wywracałem oczy w modlitwie, naprawdę, to jest nieznośne. Jaki absurd po prostu. Ale to jest tak, to z czym walczysz, ciebie samego zwalcza. I musisz wtedy wiedzieć, że to jest duchowa rzeczywistość, a nie tylko taka, że ten jest pacanat i jesteś wspaniały. To jest duch, który chce zatruć nasze życie. Diabeł nie może zniszczyć Kościoła w konfrontującym ataku. Po prostu przyjść i powiedzieć, rozwalę was wszystkich. Bo my staniemy i powiemy w imieniu Jezusa, shirrabahaya i po sprawie. I on się boi. On ma wielkiego Pietra tutaj, ta Marymącka 34 dzisiaj go strasznie przeraża. I on w tym wszystkim kombinuje. Nosi swoją miskę żółci. Ktoś z nawiasem mówiąc powiedział, że żółć to jest najbardziej polskie słowo. Bo same litery z naszego polskiego alfabetu. Rzec z kropką uzamknięte eł i ci. Tego w językach nie ma. I diabeł, wiesz, ma tą michę żółci i on kombinuje, jakby nią poczęstować wierzących. I zaczyna od narzekania. I ty w ten sposób otwierasz się na ducha czarów i atakuje cię duch czarów przez to. Bo ty na przykład zwyciężasz go. Więc mówisz sobie, tak jak ja, będę pozytywny, będę gromił diabła, ten kraj należy do Jezusa, tu będzie przebudzenie, zobaczymy późny deszcz. Ja! I odważny jak młody lew, bo sprawiedliwy jest odważny jak młody lew. Ja! I obyście wszyscy byli takim, jak ja dzisiaj tutaj jestem. Nie za chwilę. To jest dobre. Ale teraz, kiedy ty to robisz, nagle są ludzie, którzy po prostu w swoim życiu walczą o różne rzeczy i nie mają tych rzeczy i oni przyjdą do ciebie jako powołanego człowieka i ci powiedzą, słuchaj, ale nie jest wcale tak wspaniale. A ty mu powiesz, nie narzekaj. Byłem na konferencji, to jest trucizna narodowa, wyrzeknijmy się tego. On na ciebie popatrzy jak na kosmitę. Dobrze, żeś chociaż parę wersetów miał, jest mnóstwo o narzekaniu w Biblii. Ale później wyobraź sobie, że na przykład jesteś pastorem i prowadzisz kościół i ty mi obiecujesz, że po prostu pewnego dnia będzie nas 200, 300, 400, 500. I oni są z tobą 10, 20, 30 lat. Było was 100, później 90, później 80, a teraz 50. I nagle wiesz, nagle jest szorowanie po prostu. Tak, kochanie, widzę swoją dłoń, ale to jest moja sesja. Halleluja, ona mnie nie błogosławi, ona pokazuje 5 minut. Wiesz, i wtedy ciebie jako lidera duchowego dopada ten atak, bo teraz co ty możesz zrobić? Przecież ty też chcesz, żeby było dobrze, ty też chcesz zwyciężyć. I oni mają żal, że nie zwyciężasz. Jesteś jak Dawid w pułapce, z jednej strony uprowadzili ci juki, konie i żony, i masz strach, bo najbliżsi zostali zabrani przez wrogów. Z drugiej strony twoi towarzysze postanawiają, że cię zarżną, ponieważ stracili też swoje żony, swoje juki i swój dobytek. I jesteś jak Dawid między wrogami, którzy cię okradli i między przyjaciółmi, z którymi wyruszyłeś na wojnę. I teraz, czy będziesz wolny od ducha czarów? I powiesz, będę błogosławił wszystkich. Będę błogosławił tych, którzy mi okradli, którzy nic nie rozumieją i będę błogosławił armię, która jest ze mną, która też chwilowo czegoś nie rozumie, bo doświadcza strasznej porażki, bólu i frustracji. I dopiero wtedy błogosławiąc i to, mówiąc dobre rzeczy, uwalniasz się od ducha narzekania i nie dajesz dostępu do siebie duchowi czarów. I powiem wam, to jest po prostu, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu, jakie można zwyciężyć. To jest trochę tak, jak wczoraj powiedział Roland Baker, że łatwiej jest wskrzesić zmartwego, niż skończyć studia teologiczne. To trochę tak jest tutaj, z tym duchem czarów i z tym narzekaniem. Łatwiej podbić cały naród, niż przestać narzekać. Łatwiej budować kościół, stać się ewangelistą, być na kościele ulicznym, robić różne rzeczy, ale o wiele trudniej jest przepędzić truciznę, która chce się wlać do naszej duszy. Więc nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia stoi u drzwi. Duch czarów zawsze zwraca się przeciwko nam i chce nas zniszczyć. Drugi fragment. Pan powiedział, trzymaj od siebie z daleka ducha czarów. Drzwiami dla nich, dla twojego życia jest narzekanie na innych, oskarżanie i zazdrość. Teraz oskarżanie z objawienia Jana 12. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie mocy i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Wiesz, kiedy narzekasz konsekwentnie w swoim życiu, to w pewnym momencie dochodzisz do miejsca, że musisz zdefiniować, kto ci to zrobił. Nie można narzekać w nieskończoność i dojść do takiego miejsca, że to jakoś tak nastąpiło. Będziesz musiał swój palec wskazujący podnieść i wskazać, kto ci to prawdopodobnie zrobił, że masz tak źle. I zaczynasz oskarżać. Tu jest powiedziane, że oskarżycielem, królem wszystkich oskarżycielem, wodzem wszystkich oskarżycieli jest szatan. Wiecie, i to mamy na różnych etapach, poziomach narodowych naszych. Bo przecież to, że my jako Polacy mamy tak, jak mamy, a mamy źle, Ktoś do tego doprowadził. Czyja to wina? I mamy całe nauczanie naszej narodowej historii przez wieki. Przecież już chrzest przyjęliśmy od Czechów poprzez Dobrawę. Czesi niegroźni, śmieszni. Bo już wtedy walczyliśmy z Niemcami. Potem mamy Krzyżaków. Potem mamy Szwedów, którzy nam chcieli nas zmiażdżyć z północy. Potem mamy zaborców, którzy nam kraj rozkradli. Potem na chwilę było dobrze, ale pamiętam, jak moja babcia opowiadała jedna, która mówiła, że wszystko przez Piłsudskiego, a drugi mój wujek z drugiej strony mówił, nie, to wszystko przez Dmowskiego. Więc krótkie 20 lat szukania gdzie indziej wroga, a później znowu przyszło. Znowu Niemcy nas w 1939 unieszczęśliwili, a później nas unieszczęśliwili wyzwoliciele. Potem krzywdzili nas ci, którzy współpracowali z wyzwolicielami czerwonymi. A później przyszedł 1989 rok i kto nas dzisiaj niewoli? Europa nas niewoli. Była Moskwa, jest Bruksela. A jak już nawet Bruksela daje trochę kasy, to jeszcze zawsze są w podorędziu pod ręką Żydzi. I oni to już w ogóle przez wieki jako taka trudna do zidentyfikowania mafia. I teraz mamy całą naszą historię narodu polskiego i wszystkich przyczyn, dla których nie jest tak, jak być powinno. To jest poziom narodowy. I na niego możemy już tak dosyć trzeźwo patrzeć, bo jak się tego słuchasz, no oglądasz telewizji, to zaczynasz dostrzegać pewne absurdy. Ale później schodzimy na poziom wspólnoty Kościoła. I nagle się okazuje, że ten palec wskazujący przeciwko sobie wskazujemy. I mówimy, o, żeby nasz pastor był jak ten pastor z Wrocławia. To był gość. Bo ten nasz to, no chwała Panu, chwała Panu. Później pastorów już nawet czasami może zostawimy w spokoju. To za siebie się bierzemy. Stoimy w kościele z podniesionymi rękami. Halleluja. Zespół rżnie po prostu prosto do nieba. My za nim. Nagle ktoś przychodzi obok i mówi, hej, ty słuchaj, to potrzebujemy tam w szkółce, wiesz, dzisiaj nie przyszły, tam dzieci potrzebują na kibelek chodzić, wiesz, nie mamy ich. Człowieku. Człowieku. Jestem w niebie teraz. Jakie toalety, jakie dzieci. Człowieku. Zaburzasz działanie ducha. I później mamy poziomy kościelne, a później mamy poziomy domowe. Jesteś 20 lat małżeństwem i myślisz sobie, czy dobrze wybrałem? Wygląda na to, że wszyscy moi kumple lepiej wybrali. Ty się budzisz też po 20 paru latach jako żona i sobie patrzysz na swojego męża. Kiedyś leżał jakiś taki był w płatkach róż obok ciebie, pachniał, teraz leży jakiś taki, trochę wyłysiał, trochę tam w nocy coś tam pociągnie. Tak patrzysz rano i tak sobie myślisz, kawy potrzebuje chyba czy coś? Kto to jest? Później dzieci dorastają, patrzysz się na dzieci i sobie myślisz, normalnie obcy w domu. A takie fajne życie mieliśmy i nam się dzieci zachciało po prostu. I ten paluch po prostu zaczyna jeździć i tylko namierza po prostu, kogo by za co oskarżyć. Sklepową w sklepie, bo źle rano na mnie spojrzała. I dozorce, bo kubeł źle ze śmieciami przed domem wystawił. I po prostu drogowców, bo ich znowu zima zaskoczyła. I tego gościa, co pogodę zapowiada, kłamca. I po prostu, i nam po prostu ten palec nie przestaje jeździć po całym naszym świecie dookoła. I do wszystkich strzelamy, jak po prostu działo obrony przeciwlotniczej. Przez całe życie, kogo tylko by tu namierzyć. Pastor zaczyna głosić i mówi, coś tu za duże echo mam. Sam wielokrotnie o tym echu gadałem i gnębiłem biednych ludzi za kurkami. Smród, czary, żółć. Nie oskarżaj, to otwiera cię na ducha czarów. Zaczynasz być współuczestnikiem Królestwa Ciemności. I ostatnie, zazdrość. Dawid miał świetne objawienie na ten temat. To jest trzeci, ostatni werset na dzisiaj. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Psalm 37, pierwszy werset. A później mówi w 68 psalmie, 17 werset. Czemu zazdrośnie spoglądacie szczyty górskie na górę, którą wybrał Bóg na swoją siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki. Wiesz, zazdrość jest po prostu strasznie jałową rzeczą, ponieważ Bóg postanowił, żeby wszystkie rzeczy były na swoim miejscu w tym świecie. Górę Bożą wywyższył, powiedział, że tam będzie mieszkał. Podniósł Jeruzalem, wybrał naród wybrany, swój jeden, nad którym złożył ciężar niesienia obietnic i przymierzy. I co nam do tego, żeby zazdrościć teraz temu? Jednego Bóg wybiera do tego, drugiego wybiera do tego. Wiecie, że ja w swoim życiu zazdrościłem często i to było śmieszne, ale to trwało wiele lat, że zazdrościłem, że nie urodziłem się kobietą? Patrzyłem na babki i sobie myślę, one mają lepiej. One są jakoś tak przez te hormony, przez te wszystkie jajniki, nie wiem, one są tak skonstruowane, taki multitask obiekty po prostu. Jedno dziecko, drugie dziecko, praca biurowa, nieprzejmowanie się tam do przodu. Lalalala. A my faceci jak takie po prostu drętwe trzonki, siekiery po prostu, jednozadaniowcy po prostu. Sobie mówiłem, czemu ja nie jestem kobietą po prostu? To by było piękniejsze, bym był taki po prostu. Prawda, że byłbym piękną kobietą. I mógłbym tyle rzeczy zrobić. I mógłbym to zrobić, to zrobić, to zrobić. I żyłbym 10 lat dłużej, przeciętnie. I tego jest całe mnóstwo. Moja przyjaciółka uczyła na wiatrakach Magda wiele lat temu, powiedziała, że cudzołóstwo to jest pragnienie cudzego życia. To jest zazdrość. Zazdrość jest cudzołóstwem. Chce tego, co ma ktoś. To jest duchowa trucizna. Salomon miał świetne objawienie. Przypowieści Salomona 3,31. Nie zazdrość człowiekowi porywczemu, nie obieraj żadnej z jego dróg. Powiem wam, ile razy zazdrościsz ludziom przebojowym? Czyż nie tego zazdrościmy wszystkim celebrytom, gościom występującym w telewizji, którym się wydaje, że oni mają powera? Ale powiem ci, porywczość, przebojowość jest zwodnicza. A z drugiej strony każdy ma temperament, jakim obdarzył go Bóg. Salomon mówi również, zazdrość bowiem podsyci gniew męża i nie będzie pobłażał w dniu zemsty. Jak długo zazdrościsz, to w końcu w tym, komu zazdrościsz, zaczynasz dopatrywać się również wroga i będziesz go oskarżał w końcu. Spokój serca to dla ciała życie. Zazdrość jest jak próchnica kości. Zazdrość sprawia, że my jesteśmy zatruci od wewnątrz. Jesteśmy pokalani wewnętrznym trądem, którego nie dostrzegamy. Trąd zewnętrzny jest łatwo widoczny, od razu chcesz to leczyć. Jak zaczynasz zazdrościć innym, to nie wiesz, jak to z siebie wyjąć ze środka. To jest powiedziane, jest to jak próchnica kości. Co z tym zrobić? Więc te trzy rzeczy. Strzeż się ich. Strzeż się ducha czarów. Nie otwieraj dla nich drzwi poprzez narzekanie, oskarżanie i zazdrość. Amen. Pilnuj swojego serca. Powstańmy wszyscy. Miej dobre duchowe rozpoznanie teraz. Bo mówiliśmy o duchowych rzeczach. Nie mówiliśmy o tym, jak skutecznie głosić Ewangelię, jak wskrzeszać zmarłych, jak uzdrawiać chorych, jak zacząć kościół uliczny. Już większość z nas to potrafi. Naprawdę Bóg nas powołuje, żebyśmy związali mocarza. Ale mocarza zwiąże dziecko w sypialni klęczące przy łóżku, bo pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. I Bóg chce przeniknąć twoją duszę, uwolnić ją od oskarżania, zazdrości, narzekania. Chce oczyścić ciebie. Miej dobre duchowe rozeznanie. Faryzeusze źle rozpoznali Jezusa. Najpierw mu zazdrościli, bo otaczały go tłumy. Potem go oskarżali, a potem go zabili. Ale był człowiek spośród faryzeuszów, uczony w piśmie Nikodem, który dobrze rozeznał. Przyszedł do Jezusa, odsuwając zazdrość, odsuwając różne swoje oceny i przyszedł i powiedział: Nauczycielu, musiałeś przyjść od Boga, bo nikt nie czyniłby rzeczy, które czynisz, gdyby nie był od Boga. Odsunął na bok wszystkie pozorne rzeczy, które diabeł chciał mu włożyć w oczy i przyszedł do niego w nocy i otrzymał odpowiedź: musisz się na nowo narodzić. Duchowe rozeznanie, rozeznanie duchów doprowadzi cię do tego, że będziesz błogosławił wszystkich dookoła. Złe rozeznanie duchów doprowadzi do tego, że będziesz oskarżał, narzekał i zazdrościł. Będziesz widział problemy. Czasami w kościele uczymy o rozpoznawaniu duchów. I pierwszym objawem jest tego, że zaczynamy nazywać po imieniu tych ludzi, których nie lubimy. Co to w ogóle jest za rozeznanie duchów? Demony rozpoznają demony? To donikąd nie prowadzi. To nikogo nie podnosi, że w kimś rozpoznałeś ducha Jezebel. Jakie to ma znaczenie? Czasami z takimi ludźmi rozmawiam i mówię sobie: no i co z tego, że rozpoznałeś ducha Jezebel? I co, to teraz tą osobę co spalimy, tą z tym duchem Jezebel? Widłami zakłujemy? Nie, nie, no to też jest siostra w Panu. No to zamknij się. Co to za rozpoznanie jest? Rozpoznanie duchów, dobre rozpoznanie duchów prowadzi do podniesienia innych ludzi, do rozpoznawania ich potencjału, ich powołań, do wywyższania ich, do chwalenia. Dlaczego mamy chwalić tylko po prostu swoich liderów w swojej doktrynie i w swojej denominacji? Dlaczego nie możemy chwalić innych, którzy czynią wspaniałe Boże rzeczy? To jest właściwe rozpoznawanie duchów. Zobaczyć w Bożych ludziach, kiedy katolicy widzą w protestantach ludzi używanych przez Boga, kiedy protestanci widzą wśród katolików ludzi używanych przez Boga, to jest dobre duchowe rozpoznanie. A demoniczne rozpoznanie to jest takie, które przychodzi i mówi: musimy się mocniej oddzielić. Rów jest za płytki, kopmy głębiej. Bo oni do nas przenikną, a my do nich. I co z tego będzie? Będzie tylko zamieszanie. Powiem Ci, nie będzie żadnego zamieszania. Królestwo Boże to jest królestwo pokoju, nadziei, tolerancji, miłości, łaski, współczucia. Halleluja! Wyrozumiałości, poświęcania się, pójścia niżej, służenia innym, nie szukania wrogów, ale szukania przyjaciół w każdym. Podnieśmy nasze ręce i módlmy się o Polskę teraz. Naprawdę, słuchajcie, ja czuję, żebyśmy teraz błogosławili Polskę. Żebyśmy błogosławili cały kraj. Żebyśmy błogosławili tych, którzy nami rządzą i na których najwięcej narzekamy. Żebyśmy ich też ocalili przed duchem czarów, bo oni sami siebie nie ocalą. I żebyśmy błogosławiąc ich siebie też chronili przed duchem czarów, nawet jeśli oni używają ducha czarów. Musimy na jakimś etapie to błędne koło czarów złamać. Złamać miłością. Złamać wyrozumieniem, przebaczeniem, łaską, nadzieją. Bóg używał Faraona, nazywając go swoim sługą. Bóg używał Cyrusa, nazywając go swoim sługą. Bóg może użyć każdego. Panie, błogosławimy Polskę. Panie, błogosławimy teraz Polskę. Błogosławimy ten kraj. Błogosławimy ten kraj nadzieją, miłością, błogosławimy wdzięcznością, przebaczeniem, łaską, podniesieniem. Wyrzekamy się szyderstwa, oskarżania, wyrzekamy się narzekania. Ogłaszamy łaskę, łaskę, łaskę i miłosierdzie, łaskę i miłosierdzie. Utwierdzamy nasze serca łaską, żeby nadal cierpliwie czekać na Pana, na Jego późny deszcz. Niech płynie życie, 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 niech przyjdzie uleczenie do serc rozdartych, do serc zranionych. Halleluja. Amen.